Przechodzimy dziś do poselstwa czwartego, które jest kontynuacją poselstwa trzeciego na temat dóbr ziemi. Dzisiejszego popołudnia usłyszeliśmy wspaniałe poselstwo na temat pokarmu, radowania się nim, pokarmu, który rośnie w tej ziemi dla naszego radowania się. Teraz przechodzimy do minerałów. Ta dobra ziemia, ziemia Kanaan, jest tak bogata. Jest bogata nie tylko w płody, pokarm, lecz także bogata w minerały. I jak zobaczyliśmy, jeśli chodzi o różne rodzaje pokarmu, ma tu miejsce pewien postęp. Zaczynamy od pszenicy, później mamy jęczmień i tak dalej. Taki postęp widzimy także w naszym radowaniu się Chrystusem. Zaczynamy od Chrystusa, który podlega ograniczeniom, później mamy ukrzyżowanego Chrystusa, Chrystusa zmartwychwstałego i tak dalej. Dziś wieczorem przechodzimy do aspektu bogactwa ziemi, jakim są minerały. Nie jest to jedynie kolejny element tego bogactwa. Musimy zobaczyć, że minerały są raczej rezultatem radowania się wszelkimi bogactwami dobrej ziemi. Tak więc ma tu miejsce pewien wspaniały postęp za sprawą Ducha Świętego, pewna kolejność w tym, jak te bogactwa dobrej ziemi zostają nam przedstawione, abyśmy ujrzeli linię, kierunek, etapy naszego doświadczania Chrystusa. Pozwólcie, że przeczytam wam dwa wersety z Księgi Powtórzonego Prawa 8, wersety 7 i 9. Jahwe, twój Bóg, prowadzi cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków wód, źródeł i głębin, wytryskujących w dolinach i górach. Werset 9. Do ziemi, w której będziesz jeść chleb, nie odczuwając niedostatku, w której niczego ci nie zabraknie, do ziemi, której kamienie są żelazem, a z jej gór będziesz wydobywać miedź. Tak więc ta ziemia zostaje nam przedstawiona jako ziemia potoków, źródeł, głębin, wielu wód. Czyż to nie tu zaczęliśmy nasze chrześcijańskie życie? Kiedy uwierzyliśmy w Pana, przyszliśmy, by się z Niego napić. Pijemy wodę, która nigdy nie wysycha, dzięki której już nigdy nie będziemy pragnęli. Tak właśnie zaczęliśmy swoje chrześcijańskie życie, pijąc Chrystusa. On jest Chrystusem, którego możemy pić, Duchem, którego możemy pić. Następnie, gdy Go tak piliśmy, zaczęliśmy się Nim także karmić, jako trochę bardziej stałym pokarmem, jako chlebem, jako drzewem życia, czymś bardziej treściwym. Tak więc, zaczynając od picia, zostajemy poprowadzeni do kwestii jedzenia tych wszystkich pokarmów, jak to zobaczyliśmy dzisiejszego popołudnia. Zostajemy także przyprowadzeni do życia zwierzęcego w dobrej ziemi, objawionego w postaci mleka i miodu, wytwarzanych za sprawą zwierząt i roślin. Tak więc, kiedy zaczynamy pić i jeść Chrystusa, stajemy się bardziej dojrzali. Ukonstytuowane w nas zostaje coś bardziej treściwego. Teraz nasze doświadczenie Chrystusa jest ubogacone przez to, że posiada aspekt mleka i miodu. Mleko i miód to ubogacone substancje. Doświadczamy tu życia zwierzęcego. Ale to nie wszystko. Istnieje jeszcze jedna kategoria bogactw ziemi, a mianowicie minerały, na które składają się kamienie, żelazo, góry, miedź czy też brąz. Możemy więc powiedzieć, że radujemy się tymi wszystkimi płodami, pszenicą, jęczmieniem i tak dalej, aby doznać zaspokojenia. A co, jeśli chodzi o te wszystkie minerały? Kamienie, żelazo, miedź. Powiedziałbym, że te minerały, te bogactwa, nie do końca służą naszemu radowaniu się, naszemu zaspokojeniu, ale zaspokojeniu Bożej potrzeby. Bóg przyprowadził lud do dobrej ziemi nie tylko po to, by ich nakarmić, aby mogli doznać zaspokojenia za sprawą tych wszystkich płodów ziemi. Mieli oni wejść do dobrej ziemi, wziąć ją w posiadanie, aby zbudować w niej świątynię, aby uzyskać w niej Boży wyraz, aby pokonać w niej Bożego wroga. Tak więc także te kategorie bogactw ziemi ukazują pewną kolejność, pewien proces naszego doświadczania Chrystusa. Czy wciąż jesteśmy na etapie radowania się Chrystusem jako odświeżającą wodą, która gasi pragnienie? Czy tylko z Niego pijemy? Tak, radujemy się Nim, także karmiąc się Nim, jedząc Go. Ale czy tylko tyle znamy z Chrystusa? Święci, musimy pójść naprzód. Podczas gdy pijemy Chrystusa, jemy Go, pewna doza bogactwa zostaje w nas ukonstytuowana. Możemy to uznać za mleko i miód. To wciąż jednak służy przede wszystkim naszemu radowaniu się i zaspokojeniu. A co z Bogiem? Co z Jego Królestwem? Co z Bożym Domem? Musimy doświadczać Chrystusa także jako minerałów, kamieni, żelaza, miedzi, brązu, gór. Boży wróg musi zostać pokonany. Boży lud jest teraz wprowadzany do dobrej ziemi. Mają oni ją posiąść, ustanowić w niej Boże Królestwo i pokonać w niej Bożego wroga. Tak więc ten aspekt minerałów jest niezwykle istotny. Mam nadzieję, że wielu z nas, wiem, że w obecnym czasie wzbudzanych jest wiele młodych osób, bardzo leży mi na sercu, aby Pan okazał nam miłosierdzie, byśmy poszli naprzód w naszym doświadczeniu Chrystusa i radowaniu się Nim. Abyśmy przeszli od doświadczania Go jako wód do doświadczania Go jako roślin czy warzyw, jak również zwierząt, a ostatecznie do doświadczania Go jako minerałów. To na tym etapie możemy zaangażować się w dzieło budowania oraz w walkę. Przejdźmy teraz do planu. Mamy przed sobą długi plan z wieloma punktami pełnymi bogactw. Pierwszy punkt. Kamienie, żelazo, góry i miedź wykorzystuje się do budowania i do toczenia bitwy. Tak jak powiedziałem, całe to radowanie się innymi kategoriami bogactw ma wytworzyć, doprowadzić do tej ostatniej kategorii, do ostatniego etapu, do rezultatu, czyli do tego, byśmy doświadczali kamieni, żelaza, gór i miedzi ze względu na budowanie i toczenie bitwy. A. Budowla i bitwa zawsze idą ze sobą w parze. Jeśli mamy uzyskać budowlę, musimy być gotowi na to, by walczyć. Wszędzie, gdzie przedstawiona, objawiona zostaje Boża budowla, tam toczy się wojna. Nawet za pierwszym razem, gdy Pan Jezus objawił Kościół, budowanie Kościoła w Ewangelii Mateusza 16:18, na tej skale zbuduje mój Kościół. Natychmiast powiedział wtedy, bramy Hadesu go nie przezwyciężą. Wskazując, że wszędzie tam, gdzie ma miejsce budowanie kościoła, będą obecne bramy Hadesu, usiłujące zburzyć tę budowlę. Ale chwała Panu, bramy Hadesu nie przezwyciężą. Jeśli jednak leży nam na sercu budowanie kościoła, powinniśmy być gotowi. Gotowi na to, by zaangażować się w duchową bitwę. Nie powinniście oczekiwać życia spokojnego, wygodnego, jeśli naprawdę zależy wam na Bożej budowli. Szatan nie dba o to, czy ty i ja staniemy się duchowi, czy będziemy dobrymi pracownikami, dokonującymi dla Boga wielu wspaniałych rzeczy. To nie będzie miało na niego wielkiego wpływu. Ale szatan boi się Bożej budowli. Ostatecznie to ona go pokona. Tak więc, ilekroć to budowanie ma miejsce, szatan jest tam obecny. Te dwie rzeczy zatem, budowla i bitwa, idą ze sobą w parze. Widzimy to w księdze Nehemiasza, kiedy Nehemiasz powrócił, by zbudować mur, podczas gdy budował, z jednej strony miał broń, z drugiej zaś kielnię. Podczas gdy budował, był gotowy na to, by walczyć. Także w liście do Efezjan, w księdze na temat Kościoła jako Bożej budowli, w 6 rozdziałach objawiających pragnienie, jakie w swoim sercu ma trójjedyny Bóg, który się udziela, polegające na zbudowaniu tej budowli, budowla ta nie została objawiona na początku listu. Nastąpiło to raczej gdzieś w środkowej części, w drugiej części listu do Efezjan, aż wreszcie w ostatnim rozdziale listu do Efezjan, w rozdziale 6, przedstawiona została kwestia wojny duchowej. Jeśli pośród Bożego ludu nie ma Bożej budowli, nie ma możliwości, abyśmy zaangażowali się w wojnę duchową. Wojny duchowej nie może prowadzić żadna pojedyncza osoba. Nikt z nas, jako pojedyncza osoba, nie może równać się z szatanem. Szatan boi się budowli, ciała, zbudowanego kościoła. Tak więc, po przedstawieniu w pierwszych 5 rozdziałach Kościoła, budowli, ciała, na koniec, w rozdziale 6, może zostać przedstawiona walka, wojna. Następnie podpunkt B. Do budowania potrzebujemy materiałów, do toczenia bitwy zaś broni. Zależą one od kamieni, żelaza, gór i miedzi. Budowli nie da się zbudować z kawałków chleba, z pszenicy. Radujemy się nimi, są dobre do jedzenia, ale nie można z nich budować. Aby budować, potrzebujemy tych mocnych materiałów. Podoba mi się hymn, który śpiewaliśmy, 836. Jedna z linijek w oryginale mówi o tym, że musimy doświadczyć solidnego Chrystusa. Święci, czy Chrystus, którego doświadczacie, jest solidny? Czy może jest on bardzo smaczny, bardzo słodki, ale jest jak klusek, jak chleb? Nie może stać. Czy da się zbudować filar jakiejś budowli z chleba, z mąki, z pszenicy? Nie. Potrzeba do tego mocnych kamieni, żelaza. Mam nadzieję, że Pan posłuży się nawet tym poselstwem, aby do nas przemówić. Panie, pójdź naprzód w naszym doświadczaniu Ciebie, aby przeprowadzić nas z etapu, na którym radujemy się Tobą jedynie jako wodą, chlebem, do etapu, na którym radujemy się Tobą jako kamieniem, żelazem, miedzią, górą i tak dalej. Tylko wtedy będziemy użyteczni dla Bożej budowli. Tylko wtedy będziemy gotowi do walki przeciwko wrogowi. Rzymski punkt drugi. Musimy doświadczać Chrystusa jako ziemi, której kamienie są żelazem. To ciekawe, że w Księdze Powtórzonego Prawa 8:9 powiedziane jest: do ziemi, której kamienie są żelazem. Kamienie i żelazo łączą się tu ze sobą i wiemy, że żelazo wydobywa się z kamieni. Znajduje się ono w kamieniach. Tak więc kamienie i żelazo są ze sobą powiązane. Zachodzi między nimi pewien związek. W Biblii widzimy linię kamienia. Biblia zawiera takie objawienie na temat kamienia. Chciałbym przedstawić wam kilka wersetów, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Powinniście je sobie zapisać. Od Księgi Rodzaju aż do Objawienia widzimy w Biblii objawienie dotyczące kamienia. Najpierw w Księdze Rodzaju 2:12, w ogrodzie Eden, przy rzece, przy czterech odnogach, znajdowały się złoto, bdelium i kamienie onyksowe. Biblia objawia kamienie już w Księdze Rodzaju 2. Następnie w Księdze Rodzaju 28, w wersecie 18, ponownie mamy wzmiankę o kamieniu, kiedy to Jakub spał na kamieniu, który posłużył mu za poduszkę, a następnie postawił ten kamień, by stał się on filarem, i wylał na niego oliwę i nazwał Betel, domem Bożym. Ponownie zatem kamień został objawiony w związku z Bożą budowlą. Następnie w Księdze Wyjścia 28, wersety 8-12 oraz werset 21. Tam widzimy szatę arcykapłana z dwoma naramiennikami i na każdym z nich znajdował się jeden kamień, a na nim wypisane było 6 imion. Były to imiona będące nazwami 12 plemion Izraela. Na jego piersi zaś znajdował się nam pierśnik, na którym nosił 12 kamieni z 12 plemionami Izraela. Tak więc arcykapłan, podczas gdy pełnił on swoją funkcję w Domu Bożym, nosił na sobie te kamienie. Jestem pewien, że ta szata nie była taka lekka, że była dość ciężka z tymi wszystkimi kamieniami, które na sobie nosił. Następnie w Księdze Wyjścia 17, w wersetach 5 i 6, mamy wodę wypływającą z rozłupanej skały, aby lud mógł się napić i ugasić pragnienie. Następnie w Księdze Izajasza 8, w wersetach 14 i 15, mamy proroctwo dotyczące Chrystusa jako kamienia, który uderza. Jest on kamieniem potknięcia. Następnie w rozdziale 28, w wersecie 16, powiedziane jest, że Jahwe położył na Syjonie kamień fundamentowy, kamień narożny. Ponownie jest to proroctwo dotyczące Chrystusa jako kamienia fundamentowego i kamienia narożnego. Następnie Księga Zachariasza 4, wersety 7 i 8 objawiają Chrystusa jako kamień szczytowy. A w rozdziale 3 tej księgi, w wersecie 9, przed Jozuem położono kamień z 7 oczami. Kamień z 7 oczami. To był Stary Testament. Mamy te 8 miejsc, które wam przedstawiłem. Następnie w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana 1:42, kiedy to Szymon po raz pierwszy przyszedł do Pana, ten zmienił jego imię. Już nie będziesz się nazywał Szymon, będziesz miał na imię Piotr, co znaczy kamień. Było to przy nawróceniu się Szymona Piotra. Następnie w Ewangelii Mateusza 16:18, mówiliśmy już o tym, kiedy Chrystus objawił budowanie Kościoła i mówił, że jest skałą, na której ma zostać zbudowany Kościół, a Piotr kamieniem służącym do budowania na tej skale. Następnie w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 3, w wersetach 11 i 12, Chrystus jest jedynym fundamentem, na którym budujemy ze złota, srebra i drogocennych kamieni. Dalej, w rozdziale 10, w wersecie 4, Chrystus jest duchową skałą, która podąża za Bożym ludem. W Dziejach Apostolskich 4, w wersecie 11, Chrystus zostaje objawiony jako nasz Zbawiciel kamień. Kamień, który został odrzucony przez budowniczych, stał się kamieniem narożnym. To jest ten, w którego imieniu będziemy zbawieni. Następnie pierwszy list Piotra 2, wersety 4 i 5 mówią nam, że Chrystus jest żywym kamieniem, jak również wszyscy wierzący są żywymi kamieniami. W Księdze Objawienia, w rozdziale 2, w wersecie 17, mamy zwycięzców. Chyba jest to w Tiatyrze. Otrzymają oni biały kamień. W rozdziale 4, w wersecie 3, ten, który siedzi na tronie, czyli Bóg, podobny jest z wyglądu do kamienia jaspisu i sardu. Tak więc nawet Bóg wygląda jak kamień, kamień jaspisu i sardu. W rozdziale 21, w wersecie 11, Nowa Jerozolima, ostateczne zwieńczenie, której światło jest jak najdrogocenniejszy kamień, jaspis, przejrzysty jak kryształ. Aż wreszcie w wersecie 18 rozdziału 21, budulcem muru był kamień jaspisu. Widzimy zatem na podstawie Biblii, nie wyczerpujący sposób, ale są to miejsca kluczowe, widzimy objawienie dotyczące kamienia. Biblia pełna jest kamieni, ponieważ kamienie służą Bożej budowli. Budowla to centralna kwestia w Bożym sercu i dlatego kwestia dotycząca kamienia jest tak kluczowa. A. Chrystus jest kamieniem na Bożą budowlę. Oznacza to, że jest on materiałem na Bożą budowlę i że budowla ta jest w całości zbudowana z Niego. Mamy tu odnośnik do 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie 4, wersety 10-12. Kiedy byłem młody, często cytowałem werset 12. I nie ma zbawienia w nikim innym, bo i nie ma innego imienia pod niebem danego wśród ludzi, w którym musimy być zbawieni. Często, gdy głosimy Ewangelię, posługujemy się tym wersetem. Tak naprawdę jednak, werset wcześniej, werset 11, oznajmia, on jest tym kamieniem, który przez was, budowniczych, uznany został za nic, który stał się kamieniem narożnym. Ten, w którego imieniu możemy być zbawieni, jest tak naprawdę kamieniem. Nasz Zbawiciel jest kamieniem. Nie zbawił nas tylko po to, by wysłać nas do nieba, tylko po to, by obdarzyć nas pokojem i radością. Zbawił nas dla budowli. To On jest tym kamieniem odrzuconym przez budowniczych. To ten, w którego imieniu możemy być zbawieni. Tak więc kamień to tak naprawdę sam Chrystus. To On. On jest prawdziwym kamieniem na Bożą budowlę. I to On jest samym jej budulcem. Jest materiałem na Bożą budowlę. I cała Boża budowla, składająca się z kamieni, zbudowana jest z tego Chrystusa. Tak więc nie tylko Chrystus jest żywym kamieniem. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale 2, powiedziane jest, my także jesteśmy żywymi kamieniami. Chrystus jest żywym kamieniem, jak również wszyscy Jego wierzący są żywymi kamieniami. Musiało to wywrzeć na Piotrze nie lada wrażenie, kiedy Pan Jezus zmienił jego imię z Szymon na kamień. Później w swoim liście odniósł się do tego, mówiąc, że wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami. Punkt pierwszy mówi, kamień to bardzo ważny element w Biblii. A. Bóg stworzył człowieka z gliny. Pierwszy człowiek był zatem człowiekiem gliną. Wszyscy byliśmy ludźmi glinami, utworzonymi z prochu ziemi. Taki był nasz budulec. Byliśmy ukonstytuowani gliną, czymś pochodzącym z ziemi. W taki sposób wszyscy zaczęliśmy. B. W Chrystusie sam Bóg przyszedł, aby być człowiekiem. Człowiek ten był człowiekiem kamieniem. Jezus Chrystus jest człowiekiem kamieniem. Jest On Zbawicielem kamieniem. Nie jest słaby, jest silny. Nie przyszedł jedynie po to, by nam pomóc rozwiązać jakiś problem. Przyszedł jako kamień z konkretnym zamysłem polegającym na tym, by zbudować nas w żywe kamienie. Jest on człowiekiem kamieniem. C. Na końcu Biblii widzimy miasto kamień. Nowa Jerozolima jest miastem zbudowanym z drogocennych kamieni. D. Biblia zaczyna się od człowieka gliny, w środku ukazuje człowieka kamień, a zwieńczenie uzyskuje w mieście kamieniu. To Boża ekonomia. Czyż to nie wspaniałe? Boża ekonomia dotyczy ludzi glin, którzy teraz są ludźmi kamieniami, a którzy ostatecznie staną się miastem kamieniem. Oczywiście, aby to się stało, potrzeba w tym procesie przeobrażenia. W jaki sposób glina może stać się kamieniem? I to nie pojedynczym kamieniem, samotnym kamieniem, lecz kamieniem zbudowanym, który staje się miastem z kamienia. To wszystko pokazuje, że konieczny jest proces przeobrażenia z gliny w kamień, i to w kamień zbudowany. Podpunkt drugi. Chrystus, kamień na Bożą budowlę, jest tym, w którym jesteśmy zbawieni. Jest Zbawicielem, kamieniem, solidnym, silnym i niezawodnym. Jaki jest Twój Zbawiciel? Czy Twój Zbawiciel jedynie Cię kocha, jest dla Ciebie słodki? Czy może jest On Zbawicielem, kamieniem? Czy jest On Zbawicielem, który Cię zbawił, by umieścić Cię w swojej budowli? Święci, nie sądźcie, że to mała rzecz. Jest tyle milionów chrześcijan. Są zbawieni. Oni także mają Zbawiciela, ale nigdy nie uświadomili sobie, że ich Zbawiciel jest Zbawicielem kamieniem. Ich Zbawiciel jest kochającym Zbawicielem, słodkim Zbawicielem, który daje im pokój, który daje im radość. Ale w Bożej ekonomii musimy sobie uświadomić, że nasz Zbawiciel jest Zbawicielem kamieniem. Jest on tak silny, tak solidny, tak niezawodny. Nic nie może go pokonać. Nic nie może go powstrzymać. Jest tak silny. Podpunkt trzeci. Zarówno Chrystus, jak i wierzący są kamieniami na Bożą budowlę. Już to zobaczyliśmy. Małe a. W Chrystusie i poprzez Niego stajemy się żywymi kamieniami, aby być budowani w duchowy dom. Alleluja, jesteśmy żywymi kamieniami. Nie jesteśmy jedynie odkupionymi grzesznikami. Tak, byłeś grzesznikiem, nikczemnym grzesznikiem. Zostałeś zbawiony, Twoje życie się odmieniło i teraz jesteś szczęśliwy, usprawiedliwiony i przebaczono Ci. Ale to nie wystarczy, bracia i siostry. Musicie sobie uświadomić, że jesteście żywymi kamieniami. Jezus Chrystus jest żywym kamieniem. My także jesteśmy żywymi kamieniami. Małe b, przechodzimy przez proces przeobrażenia, aby Chrystus, żywy kamień, mógł się w nas ukonstytuować i uczynić nas żywymi kamieniami na Boży dom. Potrzeba zatem przeobrażenia. Teraz przechodzimy do punktu b, do kwestii żelaza. Żelazo symbolizuje władzę Chrystusa. W psalmie drugim znajdujemy proroctwo dotyczące Chrystusa, który będzie władał narodami laską żelazną. Żelazo symbolizuje władzę. Następnie w Księdze Objawienia 12:5 mamy dziecko mężczyznę, czyli zwycięzcy. Będzie ono pasło narody nie laską drewnianą. Laska pasterza zwykle jest zapewne drewniana, ale laską żelazną. Dziecko mężczyzna będzie pasło narody laską żelazną, co wskazuje, że dano mu władzę rządzenia. Podczas gdy zwycięzcy pasą narody, władają nimi. Kiedy toczymy bitwę, bitwę duchową, uświadamiamy sobie, że nie walczymy z krwią i ciałem. Nie chodzi tu o to, jak jesteś potężny. Nie zależy to od tego, jaką masz siłę rażenia, lecz od tego, ile masz władzy. Kiedy Chrystus przebywał na ziemi i przeprawiał się łodzią na drugą stronę, była burza i fale. Syn Człowieka miał władzę. Mógł uspokoić fale, uciszyć wiatr. Nie dzięki jakiejś zewnętrznej mocy czy potędze, lecz dzięki władzy. Zażądał od wiatru, aby ucichł, od fal, aby się uspokoiły. Dziś, podczas gdy toczymy wojnę duchową, nie chodzi o to, jak jesteś potężny, ale ile masz władzy. Na tym polega doświadczanie Chrystusa jako żelaza. Dziś w kościołach potrzeba nam dorosnąć i osiągnąć dojrzałość, abyśmy doświadczali Chrystusa jako żelaza, jako władzy podczas toczenia wojny duchowej. Podpunkt pierwszy. Władza duchowa zawsze znajduje się w zmartwychwstaniu. Aby zatem mieć władzę, musimy znajdować się w chrystusowym życiu zmartwychwstania. Widzieliśmy to w przypadku laski Arona. Wszystkie 12 lasek zostało położonych w świętym świętych na noc, ale tylko laska Arona wypuściła pąki. Był to znak zmartwychwstania. Wskazało to również, czy też potwierdziło, że ta osoba ma władzę. Nigdy nie powinniśmy myśleć, że władza polega na tym, jak wysokie piastujesz stanowisko, jak bardzo możesz narzucić swój punkt widzenia, że jest czymś zewnętrznym. Władza wiąże się ze zmartwychwstaniem. Tylko kiedy jesteśmy w zmartwychwstaniu, możemy sprawować władzę. Możemy mieć prawdziwą, duchową władzę. Jeśli będziemy postępowali w chrystusowym życiu zmartwychwstania, będziemy mieli prawo domagać się Jego władzy. Czym jest zmartwychwstanie? Można by powiedzieć, że zmartwychwstanie to życie ze śmierci, ale jest to definicja doktrynalna. Co to znaczy doświadczyć zmartwychwstania? To znaczy, że nie żyjemy przez swoje naturalne życie. Wszyscy urodziliśmy się z naturalnym życiem, z naturalnymi skłonnościami, z naturalnym smakiem, naturalnymi pragnieniami. Teraz, jeśli żyjemy w zmartwychwstaniu, znaczy to, że nie żyjemy przez to, czym jesteśmy z natury, przez to, czego z natury pragniemy, z czym się urodziliśmy. Kiedy zapieramy się samych siebie, kiedy odkładamy na bok nasze naturalne skłonności, naturalne nawyki, naturalne upodobania, natychmiast zostajemy wprowadzeni w sferę zmartwychwstania. A gdy jesteśmy w zmartwychwstaniu, stoimy na właściwej pozycji do tego, by sprawować duchową władzę. Gdy jesteśmy kamieniami, które żyją w Chrystusie, samoczynnie mamy udział w Jego władzy. Chrystus jest kamieniem, żywym kamieniem. Wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami, złączonymi z Nim, jedno z Nim, zapierającymi się tego, czym jesteśmy w naszym naturalnym życiu. Jesteśmy zatem kamieniami, które są żywe w tym Chrystusie i samoczynnie mamy udział we władzy Chrystusa. C. Władza Kościoła znajduje się całkowicie w zmartwychwstaniu. Znajduje się tam, gdzie święci wiedzą, co to znaczy być ukrzyżowanym z Chrystusem i żyć w zmartwychwstaniu. pod względem pozycji jesteśmy dziś tacy jak Chrystus po swoim zmartwychwstaniu. Powiedział on, dana mi została cała władza w niebie i na ziemi. I teraz dał on tę władzę nam. Dana nam została jako Kościołowi ta sama władza, jaka dana została Chrystusowi. Jednakże w praktyce Kościół realizuje dziś władzę Chrystusa. Jeśli co dzień nie żyjemy w chrystusowym życiu zmartwychwstania, ukrzyżowani z Chrystusem, jeśli nie odkładamy na bok naszego naturalnego życia, to choć pod względem pozycji Chrystus dał nam swoją władzę, to Kościół dzisiaj nie sprawuje, nie reprezentuje Jego władzy na ziemi. Leży mi to bardzo na sercu, podczas gdy żyjemy w tym chaotycznym świecie, z tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Jaka powinna być nasza reakcja? Jakie powinno być nasze stanowisko, zwłaszcza jako Kościół? Została nam dana niebiańska władza, ale mimo to nie wiemy, jak ją sprawować i stać razem z Panem. Wróg pobudza wszędzie, wokół nas, tak wiele niegodziwych rzeczy. Ale Kościół często wydaje się bezradny. Nie wiemy, jak sprawować władzę, by stać razem z Panem, by z Nim współpracować. Jest to oznaka tego, że w naszym doświadczeniu Chrystusa jeszcze nie doświadczamy Go wystarczająco jako żelaza. Tak, radujesz się Nim jako pszenicą, jęczmieniem, granatami, oliwkami itd., ale musimy doświadczać Go jako Chrystusa żelaza. Chrystusa, który jest Bożą władzą. Nie w sferze naturalnej, ale w sferze zmartwychwstania. Pamiętam, jak wiele lat temu byłem w Elden Hall i Kościół miał brzemię, by głosić Ewangelię i modlił się w silny sposób, aby Pan wstrząsnął ziemią. Miała miejsce taka modlitwa o wstrząśnięcie ziemią, aby wstrząśnięte zostały ludzkie serca. Nie wiem, jak długo potem to nastąpiło, ale na tym obszarze miało miejsce jedno z największych trzęsień ziemi. Ludzkie serca się otworzyły, wielu zwróciło się ku Panu. Dzisiaj jednak, jako Kościół, mamy tę odpowiedzialność, by to ponieść, by sprawować władzę, by reprezentować Pana, by zrealizować Jego poruszanie się, a jednak nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Modlimy się tylko niskimi modlitwami, małymi modlitwami, prosząc Pana, by zrobił to czy tamto. Nie stoimy jednak na pozycji, która pozwalałaby nam sprawować niebiańską władzę Chrystusa, realizować Bożą wolę, to, co pragnie uczynić na tej ziemi. Święci, musimy doświadczać Chrystusa jako żelaza, jako prawdziwej władzy. Kiedy żyjemy w zmartwychwstaniu, zapierając się swojego naturalnego życia, odkładając na bok swoje naturalne życie i łącząc się z Chrystusem, wówczas możemy wejść w tę sferę. Święci, jeszcze tego nie zasmakowaliśmy, że istnieje sfera, do której Bóg czeka, abyśmy weszli, po to, by królować, by z Nim władać, by sprawować z Nim tę niebiańską władzę. Podpunkt 2. Jeśli będziemy w stanie sprawować władzę Chrystusa, będziemy mieli ochronę i bezpieczeństwo. Podoba mi się werset 25 z Księgi Powtórzonego Prawa 33. Twoje zasuwy to żelazo i miedź. Co to znaczy? Czy Twój Kościół ma zasuwy w drzwiach? To znaczy, czy Twój Kościół jest bezpieczny? Żelazo stanie się zasuwami dla Kościoła, aby miał on ochronę i bezpieczeństwo. Czy to w naszym życiu chrześcijańskim, czy w zbiorowym życiu Kościoła, jeśli nie będziemy żyli w zmartwychwstaniu, aby doświadczać Chrystusa, Jego niebiańskiej władzy, to nasze życie chrześcijańskie, nasze życie Kościoła będzie narażone na wiele ataków wroga. Wiem, że są kościoły, które są dosłownie zalewane takimi atakami. Jest tam choroba, śmierć, to i tamto. Wiele problemów. Nie ma tam zasów w drzwiach. Nie ma żelaza, które by strzegło, chroniło. Tak więc nasze doświadczanie Chrystusa jako żelaza jest kluczowe, aby kościoły mogły mieć ochronę i bezpieczeństwo. Przechodzimy teraz do trzeciego punktu rzymskiego. Musimy doświadczać Chrystusa jako ziemi, z której gór możemy wydobywać miedź. Kolejny minerał, miedź. Miedź wiąże się z górami. Miedź wydobywamy z gór. A w Biblii góry symbolizują zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Góry to miejsce wysokie, nieprawdaż? Oznaczają zatem zmartwychwstanie Chrystusa, w niebo wstąpienie Chrystusa. Góry znajdujące się w dobrej ziemi przedstawiają w formie typu zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa. Dobra ziemia to nie równina, to nie płaski teren. Pełna jest ona pagórków, gór. I te góry symbolizują Chrystusa, który zmartwychwstał i wstąpił do niebios. Księga Ezechiela 34 i 37 mówi nam, że Jahwe nakarmi swój lud na górach Izraela. To na górach Izraela uczyni on ich jednym ludem. 2. Jako ten, który zmartwychwstał i wstąpił wysoko na niebiosa, Chrystus jest wysoką górą. Chwała Panu, nasz Chrystus jest najwyższą górą. Po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do trzeciego nieba. Bóg wysoce go wywyższył. Nie ma na ziemi prezydenta ani premiera, który byłby wyższy od Niego, od Chrystusa. Nasz Chrystus jest najwyższy. I we wniebowstąpieniu oficjalnie uczyniony jest Panem i Chrystusem całego Wszechświata. W wyniesionym na niebiosa Chrystusie możemy angażować się w wojnę duchową, gdyż w Jego wniebowstąpieniu zawierają się szczyty rzeczywistości, Amana, zwycięstwa, Senir, i zniszczenia wroga, Hermon. Mamy tu odnośnik do pieśni nad pieśniami. Czytamy tam, przyjdź ze mną z Libanu, moja oblubienico, przyjdź ze mną z Libanu. Spójrz ze szczytu góry Amana, ze szczytu góry Senir i Hermon, z jaskiń lwów i z gór lampartów. Jest to obraz, który ukazuje, objawia walkę, zaangażowanie się poszukującej w duchową bitwę. Toczymy bitwę, duchową bitwę, nie na równinie, lecz z góry, z pozycji w niebo wstąpienia. Tak więc poszukującej w pieśni nad pieśniami kazano przyjść z Chrystusem z Libanu. Liban to kraj górzysty. Jest w nim wiele wysokich gór. I powiedziane jest ze szczytu góry Amana, co znaczy rzeczywistość albo prawda. Czyli jest to góra prawdy. Powiedziane jest także ze szczytu góry Senir, która jest górą zwycięstwa. Chrystus już zwyciężył. aż wreszcie ze szczytu góry Hermon, gdzie Chrystus zniszczył, pokonał wroga. To tutaj, na wyżynach, w górach, toczymy duchową wojnę. Nigdy nie próbuj toczyć duchowej bitwy na nizinie, na równinie. Musimy doświadczyć tego zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa. Obawiam się, że jest wielu świętych, których doświadczenie Chrystusa jest ograniczone do Jego wcielenia, jako wspaniałego Boga człowieka w Jego codziennym ludzkim życiu. Być może wiesz coś o Jego śmierci, ukrzyżowaniu, rozprawieniu się ze wszystkimi Twoimi grzechami i wszystkimi problemami, a nawet może coś o zmartwychwstaniu, o tym, który powstał z martwych. Ale co z wniebowstąpieniem? Niewielu z nas zna ten aspekt procesu, przez który przeszedł Chrystus, wniebowstąpienie. Często możemy wręcz uważać, że jest to coś zbyt obiektywnego czy zbyt odległego. Coś, co nie ma nic wspólnego ze mną. Chrystus wstąpił do niebios, chwała Panu, ale ja wciąż jestem tutaj. Mam wiele problemów. Nie dbam o to, że Chrystus jest tam w górze i robi swoje. Modlę się, żeby po prostu mi pomógł. Nie, święci, wstąpiliśmy razem z Nim. Nie tylko jesteśmy razem z Nim ukrzyżowani, ale razem z Nim powstaliśmy, a teraz jesteśmy razem z Nim we wniebowstąpieniu. Nasza pozycja jest w okręgach niebiańskich. Jeśli mamy być ludźmi, którzy wejdą do dobrej ziemi, by walczyć przeciwko wrogowi, musimy wiedzieć, jaka jest nasza pozycja. Nie znajduje się ona na ziemi, lecz w niebiosach. Kochająca w Pieśni nad Pieśniami została przyprowadzona do Libanu i to z Libanu angażowała się ona w tę bitwę. Prawda jest wzniosła, a mana oznacza boską rzeczywistość, czyli samego trójjedynego Boga jako boską prawdę, jedyną rzeczywistość we wszechświecie. To jeden ze szczytów na Syjonie. To na nim toczymy duchową bitwę. Nie walcz na podstawie własnej logiki, na podstawie własnych opinii i pomysłów, albo uczuć. Musimy sobie uświadomić, że nasza pozycja jest we wniebowstąpieniu razem z Chrystusem. I tam jest ta mana, boska rzeczywistość, sam trójjedyny Bóg, którego człowiek sobie uświadamia. Jest tam także zwycięstwo Chrystusa, ponieważ mamy senir, co oznacza lekka zbroja. Nie ciężka zbroja, bo tej używa się podczas walki, ale gdy walka się kończy, nosi się lekką zbroję, co wskazuje na koniec walki, na zwycięstwo. Tak więc tutaj, we wniebowstąpieniu, mamy boską rzeczywistość samego trójjedynego Boga i mamy także zwycięstwo Chrystusa oraz pokonanie, zniszczenie wroga, czego symbolem jest Hermon. Pan musi nas wprowadzić w doświadczenie gór. Wszyscy musimy zostać wzniesieni, wyniesieni ponad naszą nizinę, równinę, z naszej niskiej pozycji. Wszyscy musimy wejść na wyżynę, na wysokie góry, gdzie znajduje się nasz wyniesiony na niebiosa Chrystus i doświadczać prawdy, zwycięstwa oraz zniszczenia, pokonania wroga. I z tych gór wydobywamy miedź, czy też brąz. B. Brąz i miedź to słowa, które w Starym Testamencie wymiennie określają te same materiały. C. Miedź, brąz, symbolizuje Chrystusowy sąd. Wiemy, że ołtarz całopalenia zrobiony był z brązu. Ten ołtarz, który symbolizuje miejsce, gdzie zostajemy osądzeni, czyli krzyż, gdzie Bóg dokonał sądu, Ten ołtarz był z brązu. Po buncie Koracha i jego towarzyszy, po tym jak ziemia ich wszystkich pochłonęła, Bóg nakazał Aaronowi, aby zebrał ich kadzielnice, które były z brązu, i je stopił i wykuł z nich blachy z brązu na pokrycie ołtarza. Tak więc brąz przedstawia w formie typu Boży sąd. Bóg osądził cały bunt, wszystko, co się mu sprzeciwia. Jeden. Ramiona i stopy Chrystusa, będące jak blask wypolerowanego brązu, oznaczają blask Chrystusa w Jego dziele i poruszaniu się. Ramiona i stopy Chrystusa były jak blask wypolerowanego brązu, co oznacza, że Jego poruszanie się, Jego dzieło, w pełni podlegało Bożemu sądowi. Podczas gdy jako człowiek żył On na ziemi, w pełni podlegał Bożemu sądowi. Nie czynił niczego, nie mówił niczego sam z siebie, sam. Wszystko przechodziło przez Boży sąd. Jego poruszanie się, Jego działania całkowicie podlegały Bożemu sądowi. Brąz symbolizuje Boży sąd, który czyni ludzi jaśniejącymi. Bóg osądził i wypróbował Chrystusa. Ta próba i sąd uczyniły Go jaśniejącym jak wypolerowany brąz. Postępowanie Chrystusa jako człowieka żyjącego na ziemi mogło być tak jaśniejące, ponieważ w pełni podlegał On Bożemu sądowi. Nie czynił niczego sam z siebie. Nie mówił niczego sam z siebie. Powierzał wszystko osądowi Ojca. Tak więc Jego życie pełne było jasności. Nie było w Jego życiu, w Jego dziele niczego, co byłoby matowe, niewyraźne, ponieważ to wszystko zostało osądzone przez Boga. Stopy Chrystusa podobne są do lśniącego brązu, co oznacza, że Jego doskonałe i jaśniejące postępowanie daje Mu prawo do przeprowadzenia boskiego sądu. Zastosować Chrystusa jako miedź, brąz, to uświadomić sobie, że jest On tym, który jest doskonały, lśniący, wypróbowany i sprawdzony. Nie spoglądaj ku sobie, by być tą właściwą, doskonałą osobą. Patrz na Niego. Na Niego. To On został osądzony, wypróbowany i zaaprobowany. On jest brązem. Musimy być pokryci brązem. Skończmy czytać. A. Chrystus, ten, który został wypróbowany i sprawdzony oraz który jest doskonały, jaśniejący i lśniący, stanowi nasze przykrycie. Wróg nie może nic mu uczynić. Podczas gdy Chrystus chodził po ziemi, powierzał wszystko sądowi Ojca. Nie musiał się bronić ani usprawiedliwiać. Powierzał wszystko sądowi Ojca. Tak więc w Ewangelii Jana 14:30 powiedział, że zły, szatan, nie ma w nim nic. Żadnego miejsca ani możliwości, żadnej przestrzeni. Było tak, ponieważ wszystko w nim zostało osądzone przez Boga. Z pozoru był on tylko uniżonym, zgardzonym człowiekiem z Nazaretu, ale był człowiekiem z brązu. Jego postępowanie, jego działania zostały w pełni osądzone, wydoskonalone i zaaprobowane przez Boga. Szatan w ogóle nie miał w nim miejsca dla siebie. Jeśli nie zostaniemy gruntownie osądzeni, wciąż możemy dać szatanowi miejsce do tego, by nas oskarżał. W niektórych obszarach, w sferze naszych słów, działań, motywów, intencji, może kryć się jakaś nieczystość. Może być miejsce dla szatana, aby nas oskarżał. Jak możemy toczyć bitwę, jeśli szatan wciąż ma miejsce do tego, by nas oskarżać? Jezus mógł stać prosto, śmiało i powiedzieć: we mnie nie ma on nic. To On jest tym doskonałym, to On jest tym zaaprobowanym. Święci, patrzymy na Niego. Nie próbujcie szukać doskonałości, zaaprobowania w sobie. Co rano cieszę się, gdy mogę przyjść do Pana i złożyć Go w ofierze jako swoją ofiarę za grzech, jako ofiarę całopalną. Co rano. Raduję się bez względu na to, jak mi dotąd szło z Panem. Wciąż jestem uosobieniem grzechu. Wciąż pełno we mnie niedoskonałości, braków, wad i upadków. Ale chwała Panu, mamy Tego, który jest bez grzechu, który jest nieskazitelny. To On jest tą doskonałą ofiarą za grzech. Jest także moją ofiarą całopalną, tym, który jest doskonały i całkowicie oddany Ojcu, przyjęty przez Niego, tym, w którym Ojciec ma upodobanie. Oto nasz osądzony Chrystus jako nasza ochrona, nasze przykrycie. B. Musimy stosować Chrystusa jako przykrycie. Nie staraj się szukać doskonałości w sobie samym. Obierz Chrystusa za Tego, który jest doskonały. Obierz tego osądzonego Chrystusa za swoje przykrycie. 1. Napierśnik sprawiedliwości przykrywa nasze sumienie i strzeże nas od oskarżeń szatana. Napierśnik ten to Chrystus jako nasza sprawiedliwość. Potrzebujemy sprawiedliwości, aby stać przed wrogiem. Potrzebujemy, aby nasza pierś, nasze sumienie były przykryte dzięki przejściu przez Boży sąd, dzięki złączeniu się z tym osądzonym Chrystusem. Dzięki temu możemy mieć sumienie wolne od wyrzutów. To znaczy, że szatan nie ma miejsca na to, by nas oskarżać. Następnie hełm zbawienia, służący przykryciu umysłu, to zbawiający Chrystus, którego doświadczamy w codziennym życiu. W tym podpunkcie, w małym B, pierwsza księga Samuela 17 mówi o Goliacie, jako o wojowniku, którego od stóp do głów pokrywał brąz. Jego hełm był z brązu, jego broń, cała zbroja były z brązu i miał też oszczep z brązu. Wszystko było z brązu. Nie wiem, jak mógł tym wszystkim chodzić, pokryty tym ciężkim metalem. Ale to był walczący żołnierz, od stóp do głów. Dziś, jeśli mamy się zaangażować w duchową bitwę, musimy być pokryci brązem, tym osądzonym Chrystusem, aby nasze sumienie było wolne od wyrzutów i chronione przed oskarżeniami szatana. W toczeniu duchowej bitwy wiemy, że rzeczą kluczową jest to, abyśmy mogli stać. Stać przed wrogiem. Szatan nie ma w nas miejsca, aby nas oskarżać. Możemy stać. Zwycięstwo już zostało odniesione, ale Chrystus potrzebuje, abyśmy stali. A żeby stać, potrzebujemy, aby nasze sumienie było wolne od wyrzutów, aby nasza głowa była przykryta i w ten sposób chroniona przed wszelkimi strzałami wroga, wszelkimi myślami, które przez nas przychodzą, wszelkimi rozważaniami. Święci, potrzebujemy przykrycia, ochrony osądzonego Chrystusa, który ochroni nasz umysł od dziwacznych myśli, marnych myśli, nieokiełznanych myśli. Potrzebujemy, aby całą naszą istotę przykrywał brąz, osądzony Chrystus. Przechodzimy teraz do ostatniej sekcji, która jest dość długa i ma wiele podpunktów. Rzymski punkt czwarty. Jeśli mamy doświadczać Chrystusa jako kamienia, żelaza i miedzi, musimy osiągnąć pewien stopień duchowej dojrzałości. Zawsze, gdy w chrześcijanach pojawia się dojrzałe życie, będzie budowany Boży dom i będą się toczyły bitwy wojny duchowej. Ten punkt porusza trzy kwestie. Jedna z nich to dojrzałe życie chrześcijan. Druga to budowanie Bożego domu. A trzecia to bitwy wojny duchowej. Mam odczucie, święci, że to tu dziś jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu. Pańskie odzyskiwanie jest pośród nas od czasów brata Watchmana Nee, czyli od niemal 100 lat. I oto jesteśmy. Pan za sprawą swojej posługi przeprowadził nas przez wiele, wiele etapów. Radujemy się dużą ilością posługi, objawienia i doświadczamy wiele, także wzrostu w życiu. Dziś jesteśmy jak dzieci Izraela, które stały u progu, by wejść do dobrej ziemi, by objąć ją w posiadanie. Jesteśmy w tym samym miejscu. I musimy pójść dalej i doświadczać tego Chrystusa nie tylko jako czegoś, co służy naszemu radowaniu się i zaspokojeniu, lecz doświadczać Go jako tych wszystkich minerałów, abyśmy mogli osiągnąć dojrzałość. Musimy się modlić, Panie, rośnij w nas i doprowadź nas do dojrzałości. Małe dzieci nie nadają się do tego, by wejść do dobrej ziemi, by objąć ją w posiadanie, by toczyć wojnę. Potrzeba do tego dojrzałości w życiu, a wraz z nią musi mieć miejsce dzieło budowania. A wraz z nim będzie się toczyła duchowa bitwa. Rozważcie książkę Doświadczenie życia brata Lee. Zawarte w niej cztery etapy duchowego życia. Mówimy tu o czwartym etapie doświadczenia życia, w odniesieniu do którego brat Lee mówi o poznaniu ciała, poznaniu wniebowstąpienia, o wzroście pełni Chrystusa oraz o wojnie duchowej. To wszystko tam jest, na czwartym etapie duchowego życia. I mam, święci, odczucie, że w tym miejscu dziś właśnie jesteśmy. Pan pragnie poprowadzić nas dalej, od początku Chrystusa do dojrzałości. Wejdziemy do dobrej ziemi, weźmiemy ją w posiadanie, pokonamy wroga. Potrzebujemy więc dojrzałości w życiu. Potrzebujemy Bożej budowli i potrzebujemy zaangażować się w duchową wojnę. Podpunkt A. Księga Jozuego 1:3 wskazuje, że choć Bóg dał Izraelowi dobrą ziemię, ten wciąż musiał ją zdobyć. Izraelici musieli współpracować z Bogiem, powstając, by wypełnić Boże posłannictwo, to jest objąć tę ziemię w posiadanie. Tak, Bóg dał dzieciom Izraela ziemię, ale w Księdze Jozuego 1:3 powiedział im, każde miejsce, po którym stąpać będzie wasza noga, to będzie wasze. Bóg nie dał im tej ziemi od tak, po prostu. Było raczej tak, że każde miejsce, po którym stąpać miały ich nogi, miało być ich. Jeśli po prostu sobie usiądziecie i się zrelaksujecie, myśląc w taki sposób, że Bóg dał nam ziemię, niech nas więc do niej wwiezie, jak na wózku inwalidzkim, to nic się nie wydarzy. Musicie zacząć iść, musicie zacząć stąpać po tej ziemi. Czy to my bierzemy tę ziemię w posiadanie, czy to Bóg nam ją daje? Tak. Bóg dał nam tę ziemię, ale potrzebuje naszej współpracy polegającej na stąpaniu po niej. Musimy współpracować z Bogiem, powstając, by wypełnić Boże posłannictwo. Podpunkt B. Jeśli mamy posiąść Chrystusa jako dobrą ziemię, wciąż musimy toczyć duchową wojnę przez wiarę w Pana i zgodnie z zasadą ciała. Musimy Także zdawać sobie sprawę z tego, że to nie my walczymy, gdyż to Bóg idzie z nami i walczy za nas. Spójrzcie na te wersety z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 1, z rozdziału 1, 3 i 20. Bóg wielokrotnie zapewnia dzieci Izraela, że będzie za nich walczył. Tej bitwy nie toczymy my, to On ją toczy. Bóg jednak pragnie, abyśmy zaczęli iść, abyśmy zaczęli wchodzić. I musimy toczyć tę bitwę przez wiarę. Ćwiczcie swoją wiarę. Nie patrzcie na to, co was otacza. Odrzućcie ducha niewiary, serce niewiary. Bóg przemówił, Bóg obiecał. Ziemia należy do nas. Pójdźmy i ją zdobądźmy. Musimy ćwiczyć swoją wiarę. Nie polegaj na swojej logice, nie polegaj na swoich uczuciach, ćwicz swoją wiarę. Wiara to coś, co znajduje się w naszym duchu i jest zgodne z zasadą ciała. Nie wchodź do ziemi sam. Mówisz, mam Bożą obietnicę, wejdę do ziemi i wezmę ją w posiadanie. Polegniesz bardzo szybko. Wchodzimy do niej jako ciało, jako zbudowana armia. Bóg jest z nami. Bóg już powiedział, że będzie za nas walczył. To Jego bitwa. Podoba mi się list do Efezjan 6, gdzie Paweł mówi, dajcie się umacniać w Panu. Dajcie się umacniać to forma czynnobierna. Czy pozwolisz Bogu, by cię umacniał? Musisz dać się umacniać. Tak, Bóg może nas umocnić, ale ty musisz Mu na to pozwolić. Następnie Paweł mówi, przyobleżcie się w całą zbroję Boga. Kto ma ją na nas włożyć? Czy myślisz, że Bóg to zrobi za ciebie? Nie, ty masz ją włożyć. My musimy ją włożyć. Bóg dał nam ziemię, ale nie wchodzimy do niej nadzy. Musimy przyobleć się w całą zbroję Boga. Włóż na siebie te wszystkie elementy z brązu dla naszego przykrycia, dla naszej ochrony. Podpunkt C. Jozue poprowadził dzieci Izraela i weszły one do ziemi obiecanej i ją zdobyły, objęły w posiadanie i nią się radowały. Po Mojżeszu Bóg wyznaczył dzieciom Izraela przywódcę. Nie pozwolił im wejść do dobrej ziemi od tak, samym. Był przywódca, Jozue. Oczywiście nie był on dokładnie taki jak Mojżesz, ale był przywódcą wyznaczonym przez Boga, by wprowadzić dzieci Izraela do dobrej ziemi. 1. Jozue miał zajmować się Bożym Słowem i pozwalać, by ono go pochłaniało. To bardzo znaczące, że Bóg nakazał Jozuemu, aby dzień i noc zanurzał się w Boże Słowo. Miał nie pozwolić na to, by Słowo Boże od niego odeszło. Musiał być nim przesiąknięty. Dziś, bracia i siostry, w Pańskim odzyskiwaniu, będąc w tym miejscu, w którym jesteśmy, u progu wejścia do Królestwa, mamy Jozuego. Kto jest tym Jozuem? Tak, Chrystus jest naszym Jozuem. Niektórzy może powiedzą, brat Lee był Jozuem, który nas prowadził, ale już go nie ma. Minęły już 22 lata. Powiesz, współpracownicy są Jozuem. Nie do końca. Następny punkt. Odpowiedź, jaką Izraelici udzielili Jozuemu, wskazywała na ich ochoczość, gotowość oraz trwanie w jednomyślności nie tylko z Jozuem, lecz także z ich Bogiem Jahwe. Wyrazem tego było błogosławieństwo, jakiego udzielili oni Jozuemu w imieniu ich Boga. 3. Izrael stał się zbiorowym Jozuem, wybranym, powołanym, odkupionym, zbawionym, wyszkolonym, przygotowanym i uzdolnionym przez Boga, gotowym iść naprzód z nim jako jedno, by zdobyć ziemię Kanan. Kto jest dziś Jozuem? My jesteśmy. Musimy być zbiorowym Jozuem. Jako zbiorowy Jozue musimy być co dzień w pełni przesiąknięci Bożym Słowem. Dzięki Panu, że nawet bez brata Lee od 22 lat za sprawą posługi zbieramy się razem 7 razy w roku. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak takie zbieranie się, by słuchać Bożego Słowa, przygotowało nas do tego, by stać się zbiorowym Jozuem. To dlatego mam odczucie, święci, że obecny czas jest szczególny. Podczas gdy świat stacza się coraz bardziej w dół, my mamy przed sobą bardzo świetlaną przyszłość. Stoimy u wejścia do dobrej ziemi. Bóg idzie naprzód w naszym doświadczaniu Chrystusa, abyśmy doświadczali solidnego Chrystusa, Chrystusa jako minerałów, co przygotowuje nas do tego, byśmy zostali zbiorowo zbudowani i abyśmy mieli metal, żelazo i brąz jako swoją broń potrzebną do walki. I mamy Jozuego. Nasze przywództwo nie skupia się dziś na bracie X czy Y. Nasze przywództwo jest w Słowie Bożym, w obecnej posłudze. Prowadzą nas one do wzięcia w posiadanie dobrej ziemi. Tak więc cały Boży lud błogosławił Jozuego, trwał z nim w jednomyślności. Błogosławili Jozuego w imieniu ich Boga. Byli ludem trwającym w pełnej jednomyślności jako zbiorowy Jozue, przygotowujący się do odziedziczenia dobrej ziemi. Podpunkt 4. Aby zyskać wszechzawierającego Chrystusa, musimy być dzisiejszym Jozuem i toczyć bitwę, zdobywać ziemię oraz radować się Chrystusem jako swoim dziedzictwem. D. Dzieci Izraela zostały pogrzebane w śmierci Chrystusa, a następnie wzbudzone z martwych w Jego zmartwychwstaniu. To miało miejsce przy przekraczaniu Jordanu. Kiedy kapłani stali z arką u skraju wód Jordanu, Jozue poprosił ich, aby przynieśli z koryta rzeki na drugi brzeg 12 kamieni. I Jozue postawił te 12 kamieni na środku rzeki, co oznaczało, że stary Izrael został pogrzebany. Teraz to nowy Izrael przechodzi na drugą stronę. W swoim starym człowieku nie mogły one odnieść zwycięstwa. Ich stary człowiek musiał zostać pogrzebany, aby mogły się stać nowym człowiekiem. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasz stary człowiek, naturalny człowiek, nie nadaje się do tego, by toczyć duchową wojnę, której celem jest zyskanie wszechzawierającego Chrystusa. Stary człowiek został pogrzebany. Teraz, po drugiej stronie, musi być nowy człowiek, który posiądzie dobrą ziemię. Dziś Pan musi zdobyć tego jednego nowego człowieka. Stary człowiek jest pogrzebany. Teraz to nowy człowiek przechodzi na drugą stronę. E. Aby posiąść dobrą ziemię, musimy, po pierwsze, rozprawić się z upadłym ciałem, po drugie, radować się stołem pańskim, po trzecie, radować się wszechzawierającym Chrystusem, będącym płodami dobrej ziemi i po czwarte, ujrzeć wizję Chrystusa, naszego przywódcy. Po tym, jak dzieci Izraela przekroczyły rzekę Jordan, Bóg czuł, że jeszcze czegoś potrzebują, aby być gotowe na faktyczny atak. A oto cztery rzeczy, które nakazano im zrobić. Po pierwsze, obrzezanie w Gilgal oznacza zastosowanie pańskiej śmierci wobec naszego upadłego ciała. Choć pod względem pozycji nasz stary człowiek został pogrzebany w rzece, to pod względem usposobienia, od strony doświadczenia, potrzeba, abyśmy co dzień stosowali krzyż Chrystusa do naszego upadłego ciała. To dlatego w Gilgal miało miejsce doświadczenie obrzezania. Ponieważ całe stare pokolenie przeminęło, a nowe nigdy nie zostało obrzezane. Obrzezanie symbolizuje nieustanne stosowanie śmierci Chrystusa do naszego upadłego ciała. Podpunkt drugi. Obchodzenie przez Izrael Paschy przedstawia w formie typu obchodzenie przez wierzących stołu pańskiego, podczas którego wspominają oni Pana jako swego odkupiciela i Zbawiciela.
Święci każdy stół pański, Pascha, którą Izraelici musieli obchodzić, służyła przypomnieniu im o potężnym Zbawicielu, który ich wyprowadził, wybawił z Egiptu, z całej tej jego tyranii. Potrzebowali przypomnienia. Święci, ilekroć przychodzimy na stół pański, nie przychodzimy, aby wykonać jakiś rytuał, coś rutynowego. Chwalimy Pana za wybawienie nas, za zbawienie nas od grzechu, zbawienie nas od starego człowieka. Zostaliśmy wybawieni od świata. Mieć udział w stole pańskim to nie mała rzecz. Jak możemy przychodzić i nie otwierać naszych ust, by chwalić Pana? Cóż za wspaniałe zbawienie dał nam Bóg. Nawet to służy przygotowaniu nas do walki. Podpunkt trzeci. Płody dobrej ziemi przedstawiają w formie typu Chrystusa jako zwieńczenie pokarmu, który Bóg dał wierzącym. Wymaga to od nich trudzenia się na nim. Przez 40 lat Izraelici karmili się manną, którą otrzymywali za darmo od Boga. Był to niezwieńczony pokarm. Dzień po tym, jak obchodzili Paschę, manna się skończyła. Zaczęli jeść płody ziemi, co wymagało od nich, aby się trudzili. Zostali wprowadzeni w inny etap życia. Teraz muszą współpracować z Bogiem, trudząc się na tej ziemi. Już nie karmią się niezwieńczonym chlebem, manną, za darmo. Teraz muszą współpracować, trudząc się na tej ziemi, aby cieszyć się jej płodami. Podpunkt czwarty. Jozue ujrzał wizję, w której Chrystus został ukazany jako przywódca armii Jahwe. Podczas gdy Jozue był widzialnym przywódcą, Chrystus był niewidzialnym przywódcą Bożej armii. Jozue zobaczył tego człowieka i zapytał go, po czyjej jesteś stronie, czy jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszego wroga? A ten odpowiedział, nie, jestem po stronie Jahwe, jestem przywódcą jego wojska. Święci, mamy wizję. Dziś w pańskim odzyskiwaniu mamy przywódcę. Niewidzialnego przywódcę. Prowadzi nas on naprzód. Nie jest to ktoś obecny w sensie fizycznym. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że zmierzamy dziś do miejsca naszego przeznaczenia, do objęcia w posiadanie dobrej ziemi pod przywództwem naszego przywódcy Chrystusa. F. Izrael odniósł zwycięstwo nad Jerychem nie dzięki walce, lecz dzięki dęciu w trąby i wywyższaniu Chrystusa przez niesienie arki poprzez wiarę w Boże Słowo Pouczenia. To bitwa, którą stoczyli pod Jerychem. Podpunkt pierwszy. W wojnie duchowej powinniśmy najpierw wywyższać Chrystusa. Nakazano im chodzić wokół miasta raz dziennie przez 6 dni i dąć w trąby. A 7 dnia mieli obejść miasto 7-krotnie, a za ostatnim razem mieli zadąć w trąby i Jozue powiedział, krzyżcie, a kiedy zakrzyknęli, mury runęły. Tak więc dęcie w trąby oznacza wywyższanie Chrystusa. Milczenie ludu oznacza bycie jedno z Panem w celu zrealizowania czegoś w pański sposób, bez wyrażania jakiejkolwiek myśli, opinii czy odczucia. Każdy był cicho. Dmijcie tylko w trąby, tylko wywyższajcie Chrystusa. Nie potrzebujemy waszych opinii, nie musicie nam mówić, o, powinniśmy iść w tym kierunku, zrobić to czy tamto. Po prostu bądźcie cicho i dmijcie w trąby. To Bóg walczył, a Izrael po prostu krzyczał, ogłaszał i świadczył. Izrael maszerował wokół miasta z arką, typem Chrystusa jako ucielesienia trójjedynego Boga, która spoczywała na ramionach kapłanów. Sceneria ta ma duchowe znaczenie, a mianowicie stanowi obraz zbiorowego Boga człowieka. Boga i człowieka, człowieka i Boga, którzy chodzą razem jako jedna osoba. Święci, oto co Bóg czyni z nami dzisiaj. Bóg jest na naszym ramieniu. Niesiemy Go, a On chodzi z nami. Jako zbiorowy Bóg-człowiek wchodzimy do dobrej ziemi. G. Dzieci Izraela zostały pokonane pod Aj, ponieważ nie były jedno z Bogiem, lecz dbały wyłącznie o siebie. Relacja o ich porażce powinna nas nauczyć tego, żeby być jedno z Bogiem we wszystkim, co robimy. Achan ukradł coś dla siebie. Trochę radości dla samego siebie, szukania czegoś dla własnej korzyści, przyjemności dla samego siebie sprawiło, że cała armia Boża została pokonana. Tak więc podczas gdy współpracujemy z Panem, nigdy nie możemy szukać czegoś dla samych siebie. Ha, dzieci Izraela dały się zwieść Gibeonitom, ponieważ były jak żona, która zapomniała o swoim mężu. W 9 rozdziale Księgi Jozuego zrobiły dokładnie to samo, co Ewa w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Ci Gibeonici usłyszeli o sukcesie Izraela. Byli więc blisko nich, ale udawali, że są z daleka, ubrawszy się w stare ubrania i mając suchy chleb, starali się zawrzeć pokój z dziećmi Izraela. Ale w wersecie 14 dzieci Izraela nie poradzili się Jahwe. Zawarli porozumienie z Gibeonitami. Było to dokładnie to samo, co uczyniła Ewa, gdy odpowiedziała wężowi, nie konsultując się z Adamem. To był upadek. I zapis zawarty w Księdze Jozuego 22:10-34 na temat zbudowania innego ołtarza pokazuje, że musimy unikać podziału i że musimy być jednym ludem. Jednym ciałem, jednym powszechnym kościołem, by doświadczać wszechzawierającego Chrystusa i radować się Nim. J. Nie możemy radować się Chrystusem jako dobrą ziemią bez ciała. Musimy być jedno z tym ciałem, aby walczyć o tę ziemię, posiąść ją i mieć w niej udział. Ziemia ma zostać zdobyta. Nie fragmentarycznie, nie przez jakichś ludzi, ale zbiorowo. Pamiętacie zdarzenie, kiedy to 2,5 plemienia chciało mieć własny teren dla własnych korzyści. Mimo że na koniec Mojżesz przyjął ich tłumaczenie, że nie chodzi o sprawianie kłopotów, ustanawianie kolejnego ołtarza itd., to jest to suwerenne, że nawet fragment taki jak ten zawarto w Księdze Sędziów, aby nam pokazać, że przy braniu dobrej ziemi w posiadanie musimy zatroszczyć się o ciało. Nie jest to kwestia tego, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Nie powinniśmy czynić niczego, co by sprawiało, że ciało będzie miało wątpliwości, że będzie cierpiało. Musimy się zatem poruszać w jednomyślności, szanując jedno ciało. Dobrze, zakończmy czytając ostatni punkt razem. Punkt K to cytat ze Studium Życia Księgi Jozuego. Wszyscy musimy wiedzieć, czym jest odzyskiwanie, gdzie ono jest i jakie osoby mogą poprowadzić je naprzód. Wszyscy musimy zobaczyć, że w dzisiejszym pańskim odzyskiwaniu znajdujemy się na polu bitwy. Powinniśmy być dzisiejszym Jozuem i Kalebem i walczyć z siłami szatana, znajdującymi się w powietrzu, by móc zyskać więcej z Chrystusa ze względu na budowanie Jego ciała, oraz ustanowić i poszerzać Boże Królestwo, by Chrystus mógł powrócić i odziedziczyć ziemię. Nie wystarczy, jeśli będziemy jedynie duchowi i święci. Musimy nauczyć się od Jozuego i Kaleba, jak reprezentować Boże interesy w tym wieku i zwalczać wrogów, aby inni mogli zyskać Chrystusa, a On mógł się powiększać za sprawą tych, którzy za Nim podążają. Amen. Pomódlmy się przez chwilę z kimś obok nas, zanim wysłuchamy ogłoszeń.